Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radio Gdańsk jeszcze bliżej Pomorza. W programie Nie tylko Metropolia. Szanse, wyzwania, problemy, ludzie, inicjatywy, rozwój i samorząd. Nie tylko Metropolia. Już w ten czwartek po 9:00. Radio Gdańsk. Jeszcze bliżej Pomorza.
10 minut po godzinie 9:00, nie tylko Metropolia. Witamy serdecznie. Artur Kiełbasiński, Przemek Woś. Dziś nasi goście w studiu w Warszawie. Katarzyna Guzek, Greenpeace. Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobry. Patryk Dębski, burmistrz Pelplina. Dziś trzy tematy, ale zaczynamy od tego, czy własny wiatrak, czy też instalacja solarna na dachu, czy po nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii samorządom będzie łatwiej wspierać mieszkańców, czy to początek, czy raczej koniec rozwoju ekologicznych źródeł energii w Polsce. Co ta ustawa oznacza dla przeciętnego Kowalskiego, czy będzie mu łatwiej, czy taniej zainstalować na przykład sobie ekologiczne źródła energii kosztem na przykład węgla, czy też nie. Jeżeli Państwo mają jakieś doświadczenia w tym zakresie, to prosimy o SMS-y 603-06-06-06. Panowie pozwolą, że zaczniemy od Pani. Pani Katarzyna Guzek, czy to będzie lepiej, czy będzie gorzej pod rządami nowej ustawy dla przeciętnego Polaka?
No niestety ta nowa nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii nie wpłynie na to, że Kowalski tak naprawdę dużo na niej skorzysta. My bardzo długo zabiegaliśmy o to, żeby w nowelizacji ustawy zostały taryfy gwarantowane na zieloną energię, które zostały przyjęte przez Sejm w ubiegłym roku. Właściwie ponad partyjnymi podziałami Sejm zdecydował, że takie wsparcie polskim rodzinom się należy i każdy, kto oczywiście w tych poprzednich przepisach każdy, kto zainwestował w takie mikro albo małe źródło energii, miał dostawać za każdą kilowatogodzinę tej zielonej energii odprowadzoną do sieci przesyłowej odpowiednią stałą stawkę. I teraz to wsparcie, które miało się pojawić od właściwie początku 2016 roku, się nie pojawiło ze względu tam na różne przesunięcia w wejściu w wchodzeniu w życie ustawy.
To jest Pani zdaniem główny minus tej ustawy?
Jeśli chodzi o polskie rodziny, to zdecydowanie tak, dlatego że w tym momencie według nowej ustawy jedyną możliwością wsparcia, jaką dostaje Kowalski, to są tak zwane opusty, czyli za jedną kilowatogodzinę odprowadzoną do sieci przesyłowej Kowalski będzie mógł dostać albo 0,8 albo 0,7 kilowatogodziny od sieci przesyłowej. W zależności od tego, jak duża to jest instalacja, my mówimy o takich małych, przydomowych instalacjach.
No i o tym właśnie chcemy rozmawiać
do 40,
najbardziej.
Do 40.
Panowie, podzielacie zdanie pani Katarzyny Guzek z Greenpeace'u, pan wójt Leszek Kuliński?
Znaczy podzielam zdanie pani Katarzyny. Po pierwsze, jestem również prosumentem. Nasi mieszkańcy są też prosumentami, bowiem takie instalacje montujemy na naszych budynkach. To, czego oczekiwali nasi mieszkańcy i oczekiwali również ludzie na wsi przede wszystkim, bo mówimy o tych dysproporcjach pomiędzy miastem a wsią, gdzie sieć jest awaryjna, jeżeli chodzi o wieś, sieć jest awaryjna, są duże odległości. I ustawą, która weszła w życie praktycznie w lutym 2015 roku, zmobilizowano mieszkańców między innymi wsi do tego, żeby zainwestowali środki finansowe w instalacje fotowoltaiczne. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, po tych zmianach, które nastąpiły, które wchodzą, bo prezydent już podpisał ustawę, wchodzą od 1 lipca 2016 roku, te instalacje będą dla ludzi bogatych praktycznie, bo oni będą mogli zainwestować.
Czyli dofinansowanie będzie niższe niż do tej pory?
Aczkolwiek nie, takie same dofinansowanie jest, bo niespełna tydzień temu miałem okazję na takiej konferencji w Międzyzdrojach razem z prezesem Narodowego Funduszu, jak i ministrem energii na ten temat rozmawiać i prowadzić wspólną debatę. I to dofinansowanie nie zmienia się. Narodowy Fundusz utrzymał dalej ten program prosumencki. Znaczy należy wyjść od jednego zasadniczego hasła. Prosument. Prosument to jest taka osoba, która produkuje i konsumuje. Rozumiemy tą intencję i wiemy o tym, że przede wszystkim powinniśmy, jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, to instalować je na własne potrzeby i nie po to, żeby na tym zarabiać, ale po to, żeby żyć ekologicznie. To jest taka intencja, myślę, ustawodawcy, ale zarazem tego człowieka. Natomiast jeżeli stworzono warunki i dano możliwość mieszkańcom też taryf gwarantowanych, a potem się zmienia. Ja uważam, że jeżeli prowadzi się politykę energetyczną, to ona powinna być długofalowa, przynajmniej na 25 lat.
Czyli te zmiany bo następują
mówimy
zbyt często,
o tak zwanej stopie zwrotu, bo kto zainwestuje w instalację, która będzie miała zwrot zgodnie z jej długoletnością, czyli 13-15 lat. Co prawda minister Tchórzewski ostatnio na konferencji, w której również uczestniczyłem, mówił o siedmioletniej stopie zwrotu. Natomiast powołuje się również na innych, na między innymi na pana Grzegorza Wiśniewskiego, który mówił o tym, że to jest około 15, nawet do 17 lat.
Jak to jest w Pelplinie? Czy w Pelplinie też mieszkańcy korzystają z odnawialnych źródeł energii? O tym za chwilę, jest kwadrans po 9.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
17 minut po 9, nie tylko Metropolia. Dwa SMS-y od państwa. Witam, Kowalski tradycyjnie do ekoenergii dopłaci. W piec węglowy wstawiłem grzałki elektryczne. Administrator uznał, że to luksus i 5% dźwignął mi komorne. Pozdrawiam, Tomek. I drugi SMS. Jestem instalatorem fotowoltaiki i powiem jedno. Takiego świadomego niszczenia rodzącej się branży nie ma nigdzie. Taryfy, opusty, brak dotacji. Nikt nie wejdzie w taką instalację przy okresie zwrotu 14 lat. Michał. Burmistrz Pelplina Patryk Dębski, to rzeczywiście jest tak, że ekologia będzie tylko dla bogatych?
Trzeba uporządkować trochę tę dyskusję, bo zaczęliśmy trochę od wiatraków i od fotowoltaiki. To są dwa różne tematy, na których trzeba by jednak rzeczywiście zatrzymać się, bo oddzielmy te dwie rzeczy. Jeżeli mówimy o prosumencie, to czy o prosumentach, czy polityce państwa wobec prosumentów, to ja bardzo lubię te takie postulaty de lege ferenda, że przez 25 lat polityka powinna być stała i tak dalej. No ale chcę państwu powiedzieć, że po 25 latach w Polsce nie ma ani jednego trendu, bo już nawet polityka zagraniczna nie jest stałym elementem, więc wolałbym się skupiać na tym, co jest elementem bieżącym i zapisanym w ustawie, jakby analizować to, co się dzieje. Po pierwsze, mam duże wątpliwości, myślę, że wielu wójtów i burmistrzów je podziela, czy prosument jest li tylko elementem polityki ekologicznej, energetycznej, czy też jest narzędziem pewnej innej kategorii. Państwo pewnie znacie historię, która zdarzyła się w Czechach. Ona jest jakimś tam memento dla wszystkich, którzy zajmują się energią odnawialną i fotowoltaiką, że brak regulacji na rynku, czy nadmierne zachęty powodują deformację rynku i deformację odbioru energii i wspierania jednego rodzaju wytwarzania tej energii, nawet jeżeli ona jest odnawialna i droższa, czy ma swoje zalety związane z ekologią, to jednak warto patrzeć na system, że ten system może być przez to zdegenerowany. I druga rzecz, którą też wątpliwość podzielam, pan wójt tu powiedział, że to jest nie dla bogatych.
Tylko dla bogatych.
Znaczy, ja mam właśnie inne doświadczenie. Znaczy, wydaje mi się, że na instalacje tego typu w dużym stopniu kierowały się dwie grupy. Po pierwsze, świadomi ekolodzy, którzy z różnego rodzaju doświadczeń życiowych uważają, że to jest ważne dla nich. I ta grupa, bym powiedział, to jest trochę tak, jak ten kaganek oświaty niesiony, prawda? Czyli osoby, które uważają pomimo różnic.
Pomimo kosztów
i dopłat, i oni zawsze w to wejdą.
A ile w Pelplinie osób się zdecydowało na
niewiele.
Taki...
Niewiele. To są, myślę, że...
A dotacja 50... ile wynosiła? 50% mniej?
Nie, myśmy w ogóle... Zaraz do tego dojdę. I druga grupa, która wydaje mi się była grupą nastawioną na to, że będzie to sposób jakby dochodu dla nich w długoterminowym. I ta grupa, rozumiem, ma żal o to, że umówiła się na coś z państwem, czy próbowała się umówić na coś z państwem, na pewnego rodzaju stały dochód z tytułu zainwestowania swoich pieniędzy w tą instalację i teraz jakby z różnego rodzaju powodów, ale głównie ustawowych, to się zmieniło. Po trzecie, mam dużą wątpliwość i to muszę powiedzieć, to jest wątpliwość natury konstytucyjnej, czy gminy w ogóle powinny wspierać tego typu rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że po wielokrotniej mojej analizie ustawy o samorządzie gminnym nie znajduje wprost żadnego przepisu, który by nam pozwalał na to, żebyśmy wprost angażowali środki publiczne, nawet pośrednio przez wsparcie tego programu. Dlaczego? Są analogie pewne rozwiązane z gospodarką ściekową, z dofinansowaniem szamp, prawda? Mieliśmy te programy, które były, ale gdybym tak globalnie miał zamknąć oczy i podsumować te wszystkie programy, to też wydaje mi się, że było nam na miejscu popełnionych sporo błędów. Bo czyż nie było tak, że instalowaliśmy, wspieraliśmy budowę szamp, a potem za jakiś czas budowaliśmy tą kanalizację? Prawda? Czy nie było tak, że różnego rodzaju osoby, które skrzykiwały się do zadań publicznych, które gminy nie wykonywały z różnych powodów, głównie z braku środków, co pewnie w latach 90. było oczywiste, trochę ludzie nas naciskali, prawda? Pamiętacie państwo te komitety gazyfikacji gminy, różnego rodzaju inne rzeczy. I teraz tak mi się wydaje, że jesteśmy w takim etapie przedrewolucyjnym. Znaczy, z jednej strony spada technologia i koszt będzie bardzo niski i z drugiej strony mamy do czynienia z pewną grupą osób z zamożnością portfela, których już na to stać, i z długoterminową grupą osób, które chciałyby rozłożyć to na raty i z tego zyski.
Dobrze. Pani Katarzyna Guzek, czy rzeczywiście pani się zgadza z takim podejściem burmistrza Pelpina, że samorządy powinny bardzo ostrożnie do tego podchodzić albo nawet w ogóle się tym nie zajmować?
Bo to nie do końca powinno być w gestii samorządów. Oczywiście samorządy.
A w czyjej gestii to powinno być?
Państwa jako takiego, to o co myśmy zabiegali, jeśli chodzi o organizację pozarządową.
Ale zgadza się pani z takim podejściem, że wiele osób być może zdecydowałoby się na własny wiatrak, siłownię wiatrową, czy też fotowoltaikę, ale najzwyczajniej w świecie ich po prostu nie stać.
Nie, no tak, oczywiście, to tutaj nie mam żadnych wątpliwości, natomiast mam jedną uwagę tutaj nie do końca się zgadzam z panem burmistrzem, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące chęci czerpania zysku. Ja z kolei znam wiele osób, które chciały zainwestować w taką mikroelektrownię tylko po to, żeby płacić mniejsze rachunki za prąd. Tutaj nie chodziło o to, żeby czerpać dodatkowe zyski, tylko o to, żeby tego typu instalacja pozwoliła na częściowe uniezależnienie się od dostaw energii z zewnątrz, czyli od spółek energetycznych.
Tak,
ale teraz mamy taką sytuację. Chodziło o to, żeby zmniejszyć rachunki, a niekoniecznie o to, żeby
Mieszkam na wsi, tak? Właśnie jestem na etapie rozruchu instalacji fotowoltaicznej. Według danych w Polsce 400 minut w ciągu roku nie mamy prądu na wsi. W krajach europejskich to jest około 30-40 minut. I też, żeby to, co powiedziała akurat pani Katarzyna, przede wszystkim chodziło naszym mieszkańcom, którzy przystąpili do projektu, 130 rodzinom, o to, żeby przede wszystkim mieć swój prąd, czerpać pożytki i oszczędzać na tym prądzie, produkować we własnym zakresie i żyć ekologicznie. I to naszym mieszkańcom chodziło, bo część, która myślała, że zarobi na tym, odeszła z tego projektu, bo powiedziała, no my nie zarobimy, to nie jesteśmy tym zainteresowani.
Ale tutaj jest jednak inny problem, którego ja bym nie lekceważył. Ja chciałem tylko przypomnieć, że nad ustawą o OZE bardzo długo pracowano. To była ustawa, która dochodziła przez 3 lata. Tam były
od 2010 roku dokładnie.
Tak, ale chociaż
dłużej.
I teraz będziemy się licytować, jak to długo. Natomiast rzeczywiście te zmiany w ostatnich latach, które miały wejść w życie, były bardzo różnorodne. Ja nie chcę mówić, że chaos informacyjny, ale zmieniały się kilka razy koncepcje i tak naprawdę z mojego punktu widzenia, ja się zgadzam z jednej strony z panem burmistrzem, że no nie będziemy mieli stałego programu na 25 lat, bo to trzeba modyfikować, trzeba w jakiś sposób się dostosowywać do tego, co się dzieje na rynku. Natomiast to, co się w ostatnich latach wydarzyło, liczba wersji, liczba jakby sposobów podejścia do tematu zmieniała się kilkakrotnie i tak naprawdę ja myślę, że my musimy się tego wszystkiego od nowa nauczyć i to, czy to będzie dla biednych, dla bogatych, czy dla wszystkich, to tak naprawdę utrze się dopiero w najbliższym
Dwa
czasie.
Dwa SMS-y, czyli nadal wspierajmy górnictwo, a potem wykładajmy miliardy na leczenie raka. Czego oczekujemy, skoro minister tego rządu nazywa prosumentów hobbystami i porównuje do zbieraczy znaczków. I drugi SMS, dzień dobry, też miałem propozycję zamontowania solarów na naszym bloku na dachu. Ten pan z Gdańska był wygadany, mówił o dotacjach unijnych, ale zapomniał powiedzieć o kosztach wymiany płynów w tych lustrach i kosztach konserwacji. O tym dowiedziałem się sam, dlatego zrezygnowałem. Jest pytanie, co jest jeszcze ekologią? Czy na przykład to, co jest zapisane w nowej ustawie, współspalanie biomasy i węgla. Panie burmistrzu, to jest jeszcze ekologia, czy nie?
Powiedziałbym tak, że twórcza adaptacja w polskich warunkach tego, co jest ekologią, mnie zawsze zaskakuje. Muszę powiedzieć, że chyba też Komisję Europejską zaskakuje i wszystkich wokół. Ja mam to szczęście czy nieszczęście, że jestem w epicentrum różnego rodzaju inwestycji ekologicznych i nieekologicznych. Otóż u mnie buduje się elektrownia węglowa, czy jest w projekcie budowanym. Mam farmy wiatrowe, mam elektrownie wodne, mam fotowoltaikę. Czekam tylko, że aż się może przybliży, jeszcze elektrownię atomową mi zbudują. Mówię o tym z przekorą, dlatego że państwo sobie nie wyobrażają, jak wielki jest problem z oprzyrządowaniem prawnym gminy do tego, żeby przygotować się do absorpcji tak ogromnych inwestycji. To, co mogę ja powiedzieć, co uważam, że może być w jakimś stopniu wyrzutem czy zarzutem ze strony samorządu do państwa, to jest jednak brak systemowego wsparcia w kreowaniu polityki krajowej, która przecież odbywa się siłami i mocami samorządów. Bo wielka stacja elektroenergetyczna, która teraz się u mnie kończy, jedna z największych w Polsce, jest tam chyba na poziomie 80% zaawansowania. Wkrótce pewnie będzie oddana, a jesteśmy dość daleko, jeżeli chodzi o linię 400 kV, która ma włączyć i włączyć, a w ogóle nie mamy serca systemu, prawda? Elektrownia, która utknęła w różnego rodzaju
procedurach. Czyli trochę od środka ta inwestycja?
Trochę od środka. Ja tak się nad tym zastanawiam, prawda? Jeżdżę po Polsce, bo jednak mam dość duże kontakty z samorządowcami i tymi, którzy są w tym samym kłopocie, co ja. I muszę powiedzieć, że takie jest chyba przysłowie, by żył w ciekawych czasach, to ja życzę wszystkim samorządowcom, żeby dostali tyle energetycznych inwestycji.
Ja myślę, że żaden nie może narzekać.
Pan burmistrz właśnie wskazał, mówimy o rozwiązaniach systemowych, a rozwiązania systemowe są długofalowe.
No właśnie.
Także powinniśmy iść w tym kierunku. My, tutaj sprzeczność nastąpiła, jeżeli chodzi o ten 25-letni okres. Dlaczego to na Zachodzie? Ja zawsze odnoszę się do Zachodu, bowiem te praktyki wyniosłem z Zachodu, kiedy się uczyłem w latach, początek lat 2000, kiedy zaczęliśmy inwestować w energetykę odnawialną na terenie gminy Koblińca. I tam się uczyłem tego modelu. I myślę, że to jest dobry model. Natomiast no, trzeba dać ludziom możliwość jakiejś perspektywy. Jeżeli oni wiedzą, że w perspektywie prawo będzie stabilne, to nie będzie z tym problemu. Ludzie zainwestują i będą chętnie z tego korzystali. Nie mówimy o zarabianiu, bo to jest naprawdę, to nie powinno iść w parze. Powinniśmy mówić o stylu życia, czyli życiu ekologicznym, to co wskazywała pani rzecznik, jak i również pan burmistrz. Żyjmy ekologicznie i inwestujmy we własne instalacje po to, żeby nie zarabiać, ale po to, żeby...
Ale ani pani wójta, ani ja nie mamy jednego gminnego wiatraka, prawda?
No. Tak.
No i to jest też zasadniczy problem.
I o tym porozmawiamy po przerwie. 28 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia.
Radio Gdańsk jeszcze bliżej Pomorza. W programie Nie tylko Metropolia. Szanse, wyzwania, problemy, ludzie, inicjatywy, rozwój i samorząd. Nie tylko Metropolia. Już w ten czwartek po 9. Radio Gdańsk. Jeszcze bliżej Pomorza.
Za 26 minut godzina 10. W studiu w Warszawie Katarzyna Guzek, rzeczniczka Greenpeace. W studiu w Gdańsku Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. Patryk Dębski, burmistrz Pelplina. Przemek Wosi, Artur Kiełbasiński z Wilna do Lizbony na 1 litrze paliwa. Marzenie pewnie w Greenpeace, prawda, pani Kasiu?
Fantastycznie. Ja nawet nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę, no ale pomysł genialny. No. Genialny. Ja naprawdę trzymam kciuki za tych wszystkich konstruktorów i...
Pani zdaniem pod rządami nowej ustawy o OZE będzie więcej wiataków, będzie więcej paneli fotowoltaicznych, czy raczej staniemy w miejscu?
Ja myślę, że jedną rzecz trzeba też powiedzieć tutaj trochę wskazując na korzyści wynikające z ustawy o odnawialnych źródłach energii. I o tyle, o ile tutaj energetyka obywatelska nie bardzo ma szansę, żeby się rozwinąć, o tyle już przedsiębiorcy i na przykład osoby, czy też no powiedzmy mali przedsiębiorcy, którzy zainwestują w biogazownie rolnicze, tutaj już mogą liczyć na trochę większe wsparcie. I ta ustawa na pewno w kilku miejscach będzie korzystna.
Naprawdę będzie korzystna? Wójt gminy Kobylnica, Leszek Kuliński.
Tak, znaczy przede wszystkim będzie korzystna dla tych, którzy będą produkowali biogaz. Dla tych, którzy będą korzystali z biomasy. Ale proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną ustawę, bo ta ustawa o OZE jest, współpracuje z drugą ustawą, ustawą o inwestycjach wiatrakowych. I tutaj możemy mieć duże zagrożenie, które spowoduje to, że w Polsce już nie powstanie żaden wiatrak, dlatego że określenie tych odległości spowodowało, że coraz więcej inwestorów wycofuje się z inwestycji.
A to nie jest ucywilizowanie pewnego rodzaju zjawiska, bo te
wiatraki
powstawały w różnych odległościach.
Tak, tylko że odebrano samorządom prawo do decydowania o tym, w jaki sposób będziemy realizowali politykę przestrzenną na terenach gmin. Jeżeli określa się sztywno, że to ma być 10-krotność wysokości wieży, jedynym krajem, który ma to wprowadzone ustawowo, może nie krajem, ale regionem jest Szkocja. Natomiast powołujemy się na Bawarię, co nie jest prawdą, ponieważ Bawaria ma trochę odmienny system. Tam ustala się tą wysokość, odległość na podstawie wysokości, wtedy kiedy wydaje się warunki zabudowy. Natomiast jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne, prowadzi się debaty. To właśnie debaty z mieszkańcami są podstawą do tego, żeby ustalić tak zwane odległości. Ale również te izofony, czyli poziom hałasu określa odległość wiatraka od nieruchomości. Dzisiaj ustawa wprowadziła to sztywno. Być może powiedzą ekolodzy czy mieszkańcy, że to jest w porządku. U nas praktycznie nie było znaczących protestów. Realizowaliśmy inwestycje zgodnie z wolą mieszkańców. Najbliższy wiatrak to jest 820 metrów od nieruchomości. Natomiast z reguły to jest około 1200-1500 metrów.
Czyli de facto nic się nie zmieni.
I nic się nie zmieni. Natomiast inwestor się już jeden wycofał, pomimo tego, że ma wszystkie dokumenty i podjął decyzję o tym, że nie będzie realizował inwestycji. Trzeci, czwarty inwestor, który jeszcze chciał inwestować, na razie się zastanawia nad tym, jak to wszystko się potoczy. I myślę, że sporo inwestorów na terenie kraju po tej ustawie, tak zwanej ustawie wiatrakowej, podejmie decyzję o nierealizowaniu. Ktoś może powiedzieć, że to był kapitał zagraniczny, ale proszę zwrócić uwagę, że kapitał krajowy, duże koncerny energetyczne na terenie kraju, a szczególnie na terenie Polski Północnej, już zainwestowały spore środki finansowe i dalej będą inwestowały. I między innymi te spółki energetyczne, które na naszym terenie również funkcjonują.
Ale ta ustawa też jest korzystna trochę dla samorządów, bo więcej pan, pieniędzy i tutaj, trafi do kasy gminy.
Bym się nie podzielał pana poglądu, dlatego że ja mogę powiedzieć tak, te dwie inwestycje nie muszą powstać w gminie, bo będziemy mieli tyle samo pieniędzy, czyli te 12 milionów, które zaplanowaliśmy przy czterech farmach wiatrowych. Dzisiaj przy dwóch farmach wiatrowych będziemy mieli 12 milionów dochodu. Dzisiaj mamy około 5 milionów, ale to wprowadza trochę zamieszania. I to taki był ukłon w stronę samorządów, żeby być może samorządy przyjęły to z dobrodziejstwem i tą odległość, jak i również te podatki, ale proszę zwrócić uwagę, czyli że w wielu samorządach jeszcze te siłownie nie powstały i już one nie powstaną. Ci, którzy mają, tak jak tutaj gmina Pelplin czy gmina Kobylnica, my już jeszcze mamy te siłownie i wiemy, że te podatki od 1 stycznia będą. Tylko już inwestorzy przychodzą do nas i pytają się, jaką zastosujemy wobec nich ulgę.
Pan też ma takie wizyty, panie burmistrzu?
Nie, absolutnie. Ja muszę powiedzieć, że mam zupełnie odmienny pogląd na ten temat od pana wójta. Cieszę się z tej regulacji, jeżeli chodzi o 2%. Ja jestem może jedynym samorządem, który wygrał batalię z PGE w zakresie opodatkowania.
Ale teraz chcę powiedzieć, powiedzmy jeszcze, na czym polega ta zmiana, bo poprzednio to była tylko podatkowa od podstawy, tak? Od fundamentu, a teraz od całej konstrukcji. Tak,
teraz ustawodawca zdecydował, zresztą trochę też brałem w tym udział, zdecydował, że 2% od wartości całej inwestycji. Dlaczego to jest takie istotne? Otóż, ja nie wiem jak pan wójt, ale mam wrażenie, że jest w takiej
samej
sytuacji.
Ale ja tego nie kwestionuję.
Chcę powiedzieć o zasadzie. Znaczy, pan wójt ma taki sam problem jak ja i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jego służby księgowo-podatkowe nie są w stanie. Nie są w stanie.
Ale byliśmy w sporze i wywalczyliśmy tą kwotę.
No dobrze, ja też byłem w sporze i dostałem 1 800 000. Ale nie są w stanie, ale to nie o to chodzi. Panie
nie
wójcie,
są w stanie co zrobić. Ale czego zrobić?
No nie są w stanie oszacować wartości do podatkowania. Tak naprawdę jesteśmy skazani trochę na sposób opodatkowania nałożony przez ustawodawcę. Przecież to jest tak naprawdę samo podatkowanie. Czyli inwestor wskazuje nam wartości deklaracji podatkowej, jakiego rodzaju jest to wartość inwestycji, a my stosujemy mechanicznie stawkę.
A można to weryfikować?
No tak, właśnie. I teraz pytanie ze 100 punktów. Ale. Panie wójcie, uczciwie rzecz biorąc, gdybym nie miał doświadczenia prawniczego, trochę w życiu jednak związanego z operatami szacunkowymi, miałbym ogromne trudności, i pan też by miał ogromne trudności, wszyscy wójtowie, z którymi rozmawiałem, mają trudności, z weryfikacją tego, co jest tak naprawdę prawdą. Przecież my nie jesteśmy inspektorem nadzoru na tej inwestycji, nie mamy wiarygodnych danych co odnośnie tego, jeżeli inwestor powie nam, że wartość inwestycji jest niższa z jakiegoś powodu, z reguły obiektywnego, prawda, że na przykład musiał zamienić technologię i tak dalej, to musimy to przyjąć na wiarę. Albo zweryfikować to operatem, przygotować się proceduralnie do tego, żeby mieć możliwość argumentów. To było absurdalne. Ja nawet tak wystąpiłem interpretację wiążącą i się cieszę, że minister finansów podzielił mój pogląd. On jest tam gdzieś rozpowszechniany w Polsce, daje się na seminariach. To znaczy trudność polegała całkiem na tym, że na gminach spoczywał obowiązek weryfikacji tego, czy to jest prawda, czy nie, co zresztą było w wielu gminach, małych, wiejskich, uczciwie mówiąc, niemożliwe.
Ale ja nie wierzę w to, że pan już tak na oko chociażby nie policzył, ile pan zarobi na tej zmianie ustawy.
Powiem tak, zresztą wolę rzeczywiście liczyć pieniądze te, które będą, bo już mam bolesne doświadczenia z moim poprzednikiem, który liczył opłatę planistyczną od elektrowni, która nie powstała, więc ja mam takie doświadczenie, że wolę liczyć to, co jest. Oczywiście, że to będzie spory zastrzyk dla mojej gminy i cieszę się z tego powodu, natomiast rzeczywiście mam tu pewne obawy odnośnie przeregulowania, bo w Polsce mamy do czynienia, nie wiem, czy państwo zauważyli, z takim mechanizmem wahadła. Z jednej strony prawo, jeżeli chodzi o planistykę, pozwala nam do określonej pewnej swobodzie uznaniowej przez gminę w planie zagospodarowania i konsultacji z mieszkańcami dookreślić granice, ale zgódźmy się, panie wójcie, że i od tej zasady były wyjątki reguły i protesty nie brały się znikąd, brały się też często z nieuwzględniania wszystkich interesów stron. To, jak teraz funkcjonują farmy, mam wrażenie, że pan wójt też to czuje, jak co ja czuję, że są wioski, które nie mają farm wiatrowych i tam nie ma sporu, ale są wioski, gdzie są farmy wiatrowe. Jest spór o to, na czyim polu stoi wiatrak.
O pieniądze.
Tak. I kto ile z tego czerpie. I ta wioska u mnie jest do tego stopnia skonfliktowana, że nie jestem w stanie dookreślić w sposób łagodny wydatków związanych z funduszem sołeckim. Jest w tym jakiś problem i to trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że często wynika to z różnego rodzaju zależności, że sąsiad ma, a ja nie mam. Ja protestowałem, w związku z tym mnie ukarano, że nie mam wiatraka, a teraz sąsiad, który nie protestował, dostał wiatrak, ma więcej pieniędzy, podjeżdża nowszym samochodem.
Stworzyliśmy na przykład w miejscowości Płaszewo program ekonomiczny razem z inwestorem, gdzie czerpią pożytki wszyscy mieszkańcy.
Niezależnie od tego, czy mają na swoim polu siłę wiatrową, czy nie?
Nie, wszyscy mają dokumenty, nie jest mi teraz możliwość.
Czyli sąsiad wie, ile
nie wie, tak ale otrzymuje? Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że każdy wie ile, bo ponieważ czerpie pożytki przez 5 lat z tytułu energii, która jest produkowana przez tą farmę wiatrową i taką umowę społeczną podpisali inwestorzy razem z mieszkańcami i mieszkańcy z tego czerpią pożytki. Także tu jest podział tych środków finansowych, które zostają wytworzone przez farmę wiatrową.
Tak, ale panie wójcie, to powinno być zupełnie inaczej. To myśmy powinni mieć mechanizm do kreacji tego, tak. Dlaczego ma jedna wioska otrzymywać, a druga może ma szkodę krajobrazową większą. Często tak jest, że to nie ci, którzy mają blisko wiatrak, tylko ci, którzy mają różnego rodzaju inne rzeczy związane z inwestycjami. Ja mam dobry przykład inwestora, który chciał budować hotel, wycofał się z tego powodu, dlatego że szkoda krajobrazowa wywołała u niego jakby tam potencjalną obawę. Jest ten problem, ale chcę powiedzieć tak, odnośnie tej regulacji odległościowej, że być może, i tu mam jakby, jestem w sporze z moimi kolegami, że trochę wylano dziecko z kąpielą. To znaczy, przygotowanie tak dalekiej regulacji odnośnie tej dziesięciokrotnej wielkości, jakąś trzeba było przyjąć, ale wydaje mi się, że to jak w tym filmie, o jeden most na rzece za daleko, prawda?
O jeden wiatrak za daleko.
Ja myślę, że to tak, to nie jest tak. Nam związano w pewien sposób ręce. To my powinniśmy decydować jako władze samorządowe razem z mieszkańcami, jakie mamy potrzeby, jak powinniśmy realizować inwestycje. Nie powinno być to od góry decydowane. Jesteśmy ewenementem w skali europejskiej. Natomiast odległość to takie, jakby powiedzieć, załatwianie za nas sprawy. Myśmy teraz umyli ręce, bo za nas parlament i rząd załatwił sprawę, podjął decyzję, że to będzie dziesięciokrotność i my jesteśmy teraz spokojni. Jak słucham moich kolegów wójtów w Polsce.
No ale panie wójcie,
teraz nie będziemy mieli żadnego problemu.
Ale mówił pan tak pięknie o prosumencie. Więc ja rozumiem tak, że ta ustawa w jakim stopniu jest właśnie, wynika z praw konsumenckich. Znaczy mamy takie normy semi-imperatywne, które chronią czasami obywateli przed wszechwładzą koncernów, przed różnego rodzaju praktykami monopolistycznymi. I trochę mamy tutaj do czynienia, i to jest prawda, że ta ustawa jest remedium na to, co się działo w wielu regionach Polski. Pan dobrze o tym wie, ja też wiem, że często były farmy wiatrowe wbrew społecznej lokalności, wbrew społecznym komitetom, które nie chciały tego. I mimo zachowania procedur planistycznych, konsultacji, i tak one powstały. W związku z tym ustawodawca poszedł tu trochę, wydaje mi się, za daleko, ale jakieś normy...
I tutaj dodajmy tylko, że to nie tylko były jakby kwestie postrzegania, natomiast był raport NIK-owski pokazujący,
ale raport NIK-owski nie oddaje całej rzeczywistości. Ja nawet rozmawiałem na ten temat też jakiś czas temu z prezesem NIK-u. Nie oddaje całej rzeczywistości, bo odnosi się tylko do kilku samorządów. Ale ja mogę powiedzieć tak samo i pewnie pan burmistrz potwierdzi to, że te konsultacje, które odbyły się na terenie i gminy Pelplin, jak i gminy Kobylnica, zostały przeprowadzone zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i powstały te farmy w tych miejscach, gdzie powinny powstać. Ja nie mówię, że nie ma wśród...
Gdzie mogły powstać.
Ja nie mówię, że wśród nas, naszych kolegów czy koleżanek w Polsce nie ma takich, którzy umywali ręce, inwestorzy za nich podejmowali decyzje i powodowało to konflikty pomiędzy mieszkańcami i inwestorami.
Pan wie, że były wiatraki na decyzjach o nakazie zabudowy, prawda?
Tak jest, były.
No i to jest zasadnicze pytanie.
I nawet w województwie pomorskim.
I tryb konsultacji przy decyzji o warunkach zabudowy jest, delikatnie rzecz biorąc, ograniczony do stron. A jak było tak, że strona w mądry sposób wykupiła i podzieliła grunty wokół, to sama dla siebie była stroną. I co tak na to temat powiedzieć? Tak? Że sąsiad, który graniczył z tym gruntem, nie miał żadnego pola manewru tutaj do sprzeciwu. I w związku z tym, tak jak mówię, jest to trochę taka ustawa, która robi... Ja mam takie wrażenie. Weszła w życie, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Dam sobie uciąć, może nie rękę, ale palec, że za rok czy za dwa wrócimy do nowelizacji. Zresztą na ten temat żeśmy też rozmawiali i będziemy się zastanawiali w miksie energetycznym.
I mówimy o OZE też już. Już jest proponowany nowy projekt ustawy zmieniający ustawę o OZE.
Pani Katarzyna Guzek, pani zdaniem będzie szybka nowelizacja tej ustawy, czy raczej nie?
Trudno powiedzieć, co to znaczy szybka nowelizacja. Myślę, że będzie jakaś rewizja tych przepisów i pewnie nowe przepisy niebawem wejdą, co oczywiście wpływa też na pewną niepewność inwestycyjną. O tym na samym początku mówił pan wójt, że chyba najgorsze, co może się zdarzyć dla potencjalnego inwestora, to jest zmiana przepisów w trakcie planowania takiej inwestycji, a to się niestety wydarzyło w ciągu ostatniego roku. I to są takie rzeczy, które chyba najbardziej też nas niepokoją. I tutaj nie chodzi oczywiście, my też mówimy o tym, że powinna być przemyślana strategia energetyczna i takie strategie alternatywne już się pojawiły, zostały opracowane czy to przez Greenpeace, czy to przez inne instytuty, przez inne organizacje pozarządowe. Długoterminowe strategie energetyczne dla Polski, które z jednej strony podnoszą bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej strony zmniejszają, podwyższają efektywność energetyczną, zwiększają ilość odnawialnych źródeł energii i pomagają budować tak naprawdę energetykę obywatelską. Czego nie ma po stronie rządu, to nie ma właśnie takiej długofalowej strategii energetycznej dla całego kraju, która obejmowałaby te różne aspekty rozwoju energetyki. To, co my obserwujemy, jest bardzo niepokojące. Była tutaj wzmianka już o współspalaniu węgla z biomasą i tutaj pan burmistrz wypowiedział się i tak według mnie dyplomatycznie, odpowiadając na pytanie, czy jest to energia ekologiczna. Według nas to jest po prostu jedno wielkie oszustwo. Wspieranie takiej technologii nie wnosi nic nowego do systemu, nie generuje żadnych nowych mocy wytwórczych, nie wspiera budowania energii, która jest de facto ekologiczna, bo współspalanie węgla z biomasą nie ma nic wspólnego z ekologią, nie służy temu, żeby redukować emisję gazów cieplarnianych, tylko służy temu, żeby pobierać dodatkowe wsparcie ze strony rządu. I tak już na przykład w latach 1990-2012 wydaliśmy na ten cel, mówię tutaj, każdy z nas do tego dołożył. Wydaliśmy na to 7,5 miliarda złotych i teraz nic tak naprawdę nie powstało, jeśli chodzi o nowe moce wytwórcze w energetyce odnawialnej. Te pieniądze trafiły oczywiście do spółek energetycznych i proszę sobie teraz wyobrazić, gdyby te pieniądze trafiły na przykład do gmin, żeby budować energetykę obywatelską, czyli żeby wspierać właśnie te mikroinstalacje. Przecież to są ogromne kwoty, które mogłyby pomóc polskim rodzinom właśnie inwestować w takie mikroelektrownie, czy to słoneczne, czy jakiekolwiek inne, takie, które są dostosowane do potrzeb danego gospodarstwa domowego. No i tutaj niestety te pieniądze zostały tak naprawdę spalone w kotłach węglowych i poszły z dymem.
Powstało trochę elektrowni wiatrowych. No, jesteśmy tego przykładem. No. Pani Katarzyno, nie za daleko.
Pani Katarzyno,
nie, ale ja mówię tylko o wsparciu, przepraszam. Ja mówię tylko i wyłącznie o wsparciu dla współspalania węgla z biomasą.
No tak, ale jeżeli PGE Energia Odnawialna z tych pieniędzy wybudowało mnie farmę wiatrową, to dobrze czy źle?
Dobrze, ja się bardzo cieszę, że taka...
Więc warto nie wylewać dziecka z kąpielą, nie mówić, że to poszło tylko na współspalanie orzeszkami z Indonezji.
Ale jakby na to nie patrzeć, to i tak to jest.
Ale ja mówię tylko o wsparciu dla współspalania węgla z biomasą. Ja nie mówię o innym wsparciu, które trafiło rzeczywiście na rozwój energetyki odnawialnej.
Te koncerny duże polskie. Dobrze, też ja chciałem
trochę zmienić temat i zapytać panią Katarzynę, czy jeździ samochodem.
Mają swój kawałek tortu tylko dlatego, że ich interesy są reprezentowane przez rząd w tym momencie, a interesują już obywateli trochę mniej.
No to bilansu energetycznego to lepiej, ekologicznego.
Proszę państwa, podejmę trzecią próbę zmiany tematu. Pani Katarzyna pewnie jeździ rowerem częściej niż samochodem.
Jeszcze to fakt.
A samochodem pani jeździ? Też czy nie? Jaka działaczka
Greenpeace'u? Czasami mi się zdarza, ale bardzo rzadko. Najczęściej jeszcze jednak rowerem albo
i pewnie przepisowo. Czy pani Katarzyna dostała pani kiedyś mandat z fotoradaru, czy nie?
My mieszkamy pod dużymi miastami i mamy ten problem. Rowerami by było trudno do pracy dojeżdżać te 12 kilometrów.
Chciałem panią zapytać, czy pani kiedykolwiek dostała mandat z fotoradaru, bo to będzie nawiązanie do naszego kolejnego tematu.
Nie, bo ja w ogóle nie jeżdżę samochodem.
Albo tak szybko rowerem.
O właśnie, rowerem.
A zdarzyło się tak, że z fotoradaru był już też mandat.
Chciałem państwa zapytać, zwłaszcza pana wójta Leszka Kulińskiego, jak się mają fotoradary po wyłączeniu 31 grudnia?
A czy może
inaczej? Transportu drogowego się zwróciła do państwa o przekazanie tych urządzeń,
czy nie? Może zwróćmy się inaczej, jak się ma gmina po wyłączeniu fotoradarów? Fotoradary stoją, czekają na lepsze czasy, jak to mówię. Natomiast gmina ma się dobrze, budżet nie uległ zmianie. Te mandaty nie wpływały znacząco na nasz budżet. Natomiast
zdarzył się ten rekordowy rok, tam zdaje się 7 milionów wpływów.
Tak, 7 milionów, tak to było rzeczywiście. I to były znaczące środki finansowe, które zainwestowaliśmy w modernizację dróg gminnych. I dzięki temu naszym mieszkańcom się lepiej żyje. A druga sprawa, fotoradary nie były tam ustawiane, gdzie nie musiały być ustawiane. Ustawiane były na odcinkach, gdzie mierzyliśmy prędkość, przy obiektach komunalnych, przy szkołach, przy boiskach wielofunkcyjnych. Poprawiały bezpieczeństwo, bo jak zna pan gminę Kobylnicę, Kamienica, to praktycznie fotoradary zmieniały swoje usytuowanie, kiedy już spowodowały to, że natężenie ruchu czy prędkość na danych odcinkach kontrolowanych zmieniła się i była już z korzyścią dla mieszkańców, te fotoradary stamtąd ginęły i one zostały ustawione i praktycznie korzystaliśmy w dużej mierze z fotoradarów.
A zmieniło się bezpieczeństwo po ich wyłączeniu?
Według mieszkańców pogorszyło się bezpieczeństwo. Znaczy ostatni raport Inspekcji Transportu Samochodowego odnosi się do tego. Przeprowadzono badania w 5 lokalizacjach, gdzie były ustawione fotoradary w Polsce, w Warszawie oraz w Nowym Dworze. Przygotowują się również do badań takich na terenie województwa pomorskiego i również na terenie gminy Kobylnica. I mogę powiedzieć tak, że 70% zwiększyła się liczba zdarzeń w ruchu drogowym, które zostały zarejestrowane podczas badania tych prędkości, czyli w stosunku do okresu porównywalnego, kiedy funkcjonowały radary w tamtych punktach, gdzie były urządzenia, ta ilość pojazdów zarejestrowanych wzrosła o 70%. My patrzymy, bo niektórzy mówią tak, ale tam nie było zdarzeń śmiertelnych, tam nie było wypadków, poczekajmy. Być może tak się zdarzy. Ja nie życzę temu, żeby ktoś spowodował, czy był uczestnikiem takiej kolizji, gdzie ktoś traci życie, bądź ma problemy.
A pan chciałby powrotu tych fotoradarów?
To jest rzecz wtórna. Ja bym wolał, żeby zajęła się tym odpowiednia organizacja. Kiedyś dano uprawnienia samorządom do rejestracji zdarzeń. Dlaczego samorządy nie miały z tego skorzystać? Prawo może nie było doskonałe, ale dano uprawnienia, także samorządy z tego czerpały pożytki, korzystały, ale inwestowały te środki finansowe w poprawę bezpieczeństwa na swoich drogach gminnych.
A Inspekcja Transportu Drogowego w jakikolwiek sposób się do pana odezwała? Proszę pana, przejmiemy to? Odkupimy?
Ja bym bardzo chciał, żeby się do nas zwróciło. Natomiast ja mam takie sygnały od moich kolegów, bo ja nie wiem, czy pan redaktor ma wiedzę. Złożyliśmy również skargę do Trybunału Konstytucyjnego, reprezentując prawie 20 samorządów z Polski. Nie tylko z pomorskiego, ale również ze Śląska, z warszawskiego. I do jednego z moich kolegów zwróciła się ITD, że jest w stanie przejąć jego urządzenia rejestrujące na tak zwanej drodze szybkiego ruchu pomiędzy Łodzią a Katowicami, gdzie są 4 urządzenia do rejestracji zdarzeń na czerwone światło, i napisali mu w piśmie, że ewentualnie jeżeli dostosuje je do potrzeb na własny koszt, to oni je przejmą za darmo. No to nie jest tak. To jest nasza własność, jeżeli to jest majątek samorządu wytworzony przez samorząd. Co prawda, co niektórzy mówią, już jest ten majątek spłacony, ale to jest majątek. Nie można przejmować majątku za darmo. Jeżeli się pozbędziemy, i myślę, tak wielu samorządowców myśli, jeżeli mamy się pozbyć tego majątku, to na odpowiednich zasadach, na zasadzie porozumienia, i jestem przekonany, że będą służyły bezpieczeństwu w innej instytucji.
A pan burmistrz Pelplina to tęskni za fotoradarami?
No nie tęsknię. Natomiast ja mam trochę innego rodzaju problem. Taki pan wójt akurat tutaj mówi, że te dochody z fotoradarów zostały zainwestowane w poprawę bezpieczeństwa. To jest słusznie, ale znam jednego z wójtów, który mówił, że tyle mieli z tych fotoradarów, że zaraz kupili lepsze z tych samych pieniędzy. I to jest taka trochę spirala. Mówiłem do niego, że niedługo będzie w stanie konkurować z chińskim satelitą, prawda, i będzie namierzał. Mówię gwoli żartu, ale jest tym rzeczywiście pewne zagrożenie jakiejś nakręcającej się samo spirali, prawda, bo trzeba nad tym uważać. Ja trochę mam inne doświadczenie, dlatego że jesteśmy organizacją miejsko-wiejskim, więc mamy i miasto, i wieś. Na terenie wsi może nie jest to tak bolesne, ale jesteśmy po etapie drugiego etapu monitoringu wizyjnego. Muszę powiedzieć, to jakimi rodzajami problemami do mnie mieszkańcy teraz przychodzą, to jest też dla mnie zaskakujące. Na przykład kwestie, które wydawały mi się jeszcze długo, szczególnie w mniejszych ośrodkach, nie będą podkreślane, więc kwestie prywatności absolutnie są teraz na topie. Znaczy przychodzi pani, mówi, ale panie burmistrzu, bardzo proszę, żeby tu było zaciemnienie. My i tak nie mamy możliwości obserwowania prywatnych, ale ludzie to sprawdzają, prawda? Albo mówią w ten sposób, cieszę się, że spadła tam przestępczość ze względu na to, że tam są kamery, ale oni się przenieśli w inne miejsce, więc proszę tam też zainstalować. I znowu tak, widzę, że to spirala rozrastająca się i teraz jakby nie ma końca.
Ale
więc
do pana nie przemawia ten argument z tego badania, o którym mówi pan wójt, że rzeczywiście wzrosła liczba osób, które przekraczają prędkość w tych miejscach, gdzie fotoradary już nie działają.
Ja tego nie kwestionuję. Polacy jeżdżą w dużym stopniu niebezpiecznie i powinniśmy z tym walczyć. Natomiast no, do każdego sposobu musi być metoda. Nie wiem, czy metodą była szczególnie taka dysproporcja duża, bo pamiętacie państwo to takie życzenie kierowców, by się jechał Berlinką. Nie? I to sam jeździłem i jakby miałem to poczucie takiego złości wjeżdżania na tą drogę i się zastanawiania, czy za każdym, tak jak było w tej piosence, za każdym rogiem czai się turek, a tam za każdym zakrętem czaił się fotoradar.
I tutaj był problem zupełnie inny. No niestety część gmin prowadziła taką działalność, czy takich organizmów miejsko-wiejskich, że znowu powołujemy się tutaj na NIK, że były sytuacje, że 95% aktywności strażników miejskich czy pewnych organów miejskich skupiało się na odczytywaniu tego, co tam zarejestrowano w fotorejestratorze.
Albo na szybkim przenoszeniu. Tak, albo między miejscowościami. No,
tak, więc tutaj były rzeczywiście była to jakby sytuacja patologiczna. Ja myślę, że tak naprawdę kierowców mniej by irytowały te fotoradary, czy nie byłoby takich negatywnych opinii, ale też takich działań jak na przykład nikowskie, gdyby jednak były bardziej precyzyjnie określane te miejsca, gdzie fotoradary mają stać, to się dopiero teraz dzieje.
Ale jeżeli stacjonarny?
Ale w przeszłości to było bardzo różnie. Przepraszam, to już się dowcipu opowiadało właśnie, że jest zawsze za śmietnikiem w tym miejscu, gdzie jest trochę szersza droga. No i te niezadowolenie z tej sytuacji, te zmiany przepisów, to jednak nie wynikały zupełnie z powietrza.
Ale tą sytuacją kontrolną jest to, które gminy zlikwidowały straże gminne. Sporo gmin, które uznawane były za tak zwane fotoradarowe, likwidowały straże z uwagi na koszty. No, gmina Kobylnica jest jednym z tych wyjątków, gdzie ta straż funkcjonuje i będzie funkcjonowała, dlatego że ona jest potrzebna mieszkańcom.
Ale ograniczył pan liczbę strażników zatrudnionych?
Nie, jednego. Tylko jeden na własną prośbę odszedł do policji.
I tyle.
A jeżeli chodzi o pracowników cywilnych, to tak. Zmniejszyła się liczba pracowników cywilnych, ponieważ oni obrabiali te zdjęcia. Także strażnicy pracują, funkcjonują, kontrolują mieszkańców, ale również pomagają mieszkańcom w różnych problemach, rozwiązywaniu różnych problemów.
I fotoradary wciąż oklejone, tak?
Fotoradary, ale ładnie są oklejone. Nie wiem, czy pan widział.
Oczywiście, że widziałem.
Także pewnie się panu podobają.
Samortyzowały się już te
zdecydowanie.
Tak.
Szczególnie te amerykańskie.
Dziękuję bardzo. W studiu w Warszawie Katarzyna Guzek, Greenpeace. Dziękuję bardzo. Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. Patryk Dęcki, burmistrz Pelplina. Nie tylko Metropolia. Za 2:10 dziękuję. Artur Kiełbasiński. Przemek Łoś. Do usłyszenia. Dziękuję.